Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Życzę dobrego odsłuchu.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy Żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Daniel Czyżewski, Zbita Szybka.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Dzisiaj u mnie pani Katarzyna Figura. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Często pani myśli o tym, co się dzieje dzisiaj na świecie i w którą stronę zmierza świat?
No, bardzo często. I zmierza w niedobrym kierunku. Dlatego sama nad sobą pracuję. Myślę, że cały czas. Dlatego, że myślę, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie uczynić świat lepszym, jeżeli będziemy nad sobą pracować.
To bardzo głęboka refleksja i też zmuszająca do tego, żeby wymagać od samej siebie. Jednak to nie są takie pierwsze myśli, które przychodzą do człowiekowi, kiedy ma myśleć o świecie.
To jest trudne.
Ale takie myślenie...
ocenianie i ocenianie, nawet ocenianie sytuacji, czy wchodzenie w te newsy, ekscytowanie się tym, branie, jak gdyby, myślę, że to, o czym powiedziałam wcześniej, czyli ta praca wewnętrzna, nieustanna, pozwala mi nabrać dystansu, po prostu relatywizmu, że to nie jest i tylko wtedy jesteśmy w stanie coś naprawdę dobrego zrobić. Jeżeli posiadamy sztukę relatywizmu i mamy dystans, i to nie znaczy, że się uchylamy, że nie myślimy, czy tylko po prostu pracujemy nad sobą i w sobie tak naprawdę znajdujemy odpowiedzi, co dalej zrobić, żeby świat był lepszy i piękniejszy, taki jak powinien być.
Kino idzie za rękę ze światem?
Ważna jest rola kina, filmu. I nie w tym kontekście jakimś demagogicznym czy pouczającym, nauczającym, ale właśnie stymulującym do myślenia i właśnie uczącym
tej perspektywy,
ale też prowokującym właśnie ten relatywizm w nas. Bo jeżeli opowiadamy nawet niekoniecznie, co się teraz natychmiast dzieje, gdzieś nawet jest to w jakimś innym kontekście, nie wiem, historycznym czy surrealistycznym, to jeżeli to jest dobrze przeprowadzone, wspaniale przeprowadzone, oryginalnie, nie stereotypowo, to jest w stanie poruszyć struny nieporuszalne w odbiorcy. I to jest właśnie ta praca, to jest ta zmiana świata również na lepsze, bo to zaczyna, ta myśl wtedy zaczyna kiełkować w ludziach i być odczuwana. I porusza, znaczy jest nadzieja, że poruszy to myślenie.
Myślenie ma poruszać, a poruszenie wywołuje falę, a fala ma za sobą każde kolejne konsekwencje. Wydaje mi się, że piękno kina polega na tym, że może zmienić twoje myślenie o rzeczach, o których były wcześniej nie do ruszenia.
Tak, że w ogóle myślę, że większość ludzi w ogóle nie dotyka pewnych przestrzeni. Nie ma nawet w ogóle świadomości tego. myślę, że to jest świadomość właśnie. Mm-hmm. To jest zadanie, jak gdyby kina, twórców kina.
Ale kino się z tego wymiksowuje. Kino dzisiaj jest bardzo płaskie, bardzo proste. Te filmy, które nam serwują, jeżeli chodzi o te wszystkie platformy streamingowe, mają być umilaczem czasu.
No to jest oczywiście, no tak jest w większości, ale też mam wrażenie, że zgodzimy się z tym, że jest to pewna generalizacja.
Mm-hmm. To znaczy, tak, jasne, że tak.
To znaczy na pewno to, co jest tak łatwo dostępne i przystępne, takie właśnie jest. To są umilacze, zabijacze czasu. I jak gdyby no, takie zamknięte koło, bo to jest coś, co taki odbiorca już zna, i niby chce, to jest takie zamknięte koło, a ci producenci mu to dają i tak żywią go, mm-hmm. i po prostu, i to jest takie, właśnie żywią go czymś, że w takim małym czymś w środku, mm-hmm. że to powoduje, że ten biedny odbiorca po prostu głupieje i chce tego więcej. Ale zgodzimy się, że to jest, i to jest, powiedzmy, można powiedzieć o tym tak generalnie, tak jak o wszystkim, mm-hmm. tak jak możemy generalnie powiedzieć o Polakach pewne rzeczy, tak jak generalnie możemy powiedzieć o mężczyznach, czy o kobietach, generalnie mm-hmm. możemy. A w tym, jak gdyby, poza tą generalizacją, oczywiście są filmy na przykład w ogóle niszowe, które nagle mają, nie wiem, jakąś po prostu minimalną w ogóle ilość widzów, czy odbiorców, a które nagle poruszają w nas takie struny po prostu no niesamowite, które, mm-hmm. które wyzwalają, które, coś, co wyzwala, nawet nie wiemy kiedy, ale wyzwala uczucia, wyzwala nagle płacz, wyzwala czy jakiś w ogóle nagle wybuch śmiechu, czy właśnie myślenie, że w ogóle nagle postrzeganie zjawisk i czasami na tym ekranie nic się nie dzieje i nie, niby nic się nie dzieje, a jakiś proces w człowieku zachodzi nieprawdopodobny.
To jest właśnie sztuka i artyzm tego wszystkiego. Tak. Chciałem zacząć od tego rozmowy w perspektywie tego, że kiedy pani dorastała, nawet jeszcze nie było telewizji.
Tak, to prawda. To
wydaje mi się, że konsumpcja była ucztą. A dzisiaj idziemy do fast fooda.
Tak. To znaczy, kiedy ja dorastałam, kiedy byłam dzieckiem, no to były oczywiście książki. Książki, było radio. Mhm. Ale radio było też... Radio to była głównie muzyka. Muzyka, czasami taki teatr radia, czyli albo czytana literatura. No wiadomo, było, właściwie nie było ani newsów, ani reklam. I to było coś wspaniałego. No i przede wszystkim książka. Czyli w ogóle poczynając od wszystkiego, od papieru, mm-hmm. od zapachu papieru, od tego właśnie takiego nieoczekiwanego, od tego czasu spędzanego, zanim nauczyłam się czytać. Dość szybko, ale zanim nauczyłam się czytać, a nawet później, jak ojciec, tata mi czytał te książki. Czyli to był ten wspólny czas, jakiś spędzany niesamowicie. Wspomniałeś o konsumpcji, tak, i o fast foodzie. Ja w ogóle jako dziecko byłam strasznie chudym dzieckiem, więc w ogóle ja mogłam nic całymi dniami nie jeść. Ale ta książka, to, co nazywałam bycie na dworze. Takie właśnie bycie na dworze, kurczę, niezależnie od pogody. Obserwowanie wszystkiego, co się dzieje. Tej natury, nie wiem, ludzi. To było coś, no w takich czasach się wychowałam.
A można powiedzieć, że to było coś nie do zapomnienia? Że te chwile są z panią dalej?
To mnie w ogóle zbudowało. To też przekazywałam. Tak się wychowywały moje dzieci też. I do tej pory widzę po prostu, teraz jak już rozpoczęły i są w swoim dorosłym życiu, że to właśnie jest. Że to jest raczej właśnie gotowanie w domu i przygotowywanie posiłku i później wspólne jedzenie. vis-a-vis gdzieś tam pójście do restauracji, czy chwytanie jakiegoś jedzenia przetworzonego i czegokolwiek. To jest coś takiego no, bezcennego.
Pamięta pani, jakie to były książki, które czytał pani tata? Ja znalazłem tylko fragment, że to były książki takie marzeniowe.
No tak, jakieś było tak, pamiętam, że było jakieś cygańskie serduszko, nie wiem, nie znam autora.
Stąd Małgosię porwali cyganie.
Tak, i Małgosię moją siostrę wymyślono, na drugie ma Małgosia, tak, to już gdzieś tam opowiadałam. Mm-hmm. Bardzo cierpiałam, że jestem jedynaczką, wszystkie dzieci miały rodzeństwo, także miałam takie poczucie odrzucenia i na margines, że jestem tą jedynaczką. I stąd z jakiejś takiej potrzeby właśnie nie wiem, chyba wejścia w tę społeczność, a może też trochę takiego zabrylowania. Myślę, że zawsze jednak taki leadership gdzieś tam we mnie był, takie dążenie do tego, żebym się znajdowała w centrum uwagi. No właśnie wtedy wymyśliłam tą siostrę i że właśnie gdzieś tam do Transylwanii, bo wiem, że to cygańskie serduszko to gdzieś została znaczy gdzieś te tabory tam jechały, gdzieś do Rumunii czy gdzieś tam. I zaczęłam pisać listy od Małgosi do mnie, od siostry, która została porwana. No i w tym sposobem zachwyciłam w ogóle wszystkie dzieciaki w klasie.
Tylko, że one myślały, że to prawda.
One myślały, że to prawda. Ja byłam w tym pewnie wiarygodna, bo to była jakaś tam moja prawda. Ale i pamiętam, że to było tak sugestywne. I nauczycielka w pewnym momencie bardzo się zaniepokoiła, że w przerwie, szczególnie tej najdłuższej, że te wszystkie dzieciaki tam wokół mnie są i słuchają tych, albo gdzieś pod drzewem na boisku, na podwórku. I zabroniła mi w pewnym momencie.
Czyli ona wiedziała, tak, że pani kłamie.
Partnerem żurnalisty jest Engo Cars.
No tak, mniej więcej w tym samym czasie również miałam jakąś taką, coś próbowałam wykreować z siebie i pamiętam, że naprawdę miałam, nie wiem, 8 lat, może to było w drugiej klasie szkoły podstawowej czy coś, czy może w trzeciej. Że zrobiłam sobie make-up, ale właściwie tylko oczy pomalowałam. Tam oczywiście kosmetykami podkradłam mamie. I przyszłam do szkoły. No i oczywiście nauczycielka od razu to zauważyła. I pamiętam, że zapytała mnie, czy zrobiłam makijaż, bo to make-up, nie istniało takie słowo w naszym języku w tamtych czasach. Makijaż, czy jestem pomalowana, nie wiem nawet. A ja w zaparte odpowiadałam, że nie. I pamiętam, że zaciągnęła mnie do łazienki i po prostu pod wodą mi to wszystko zmywała i te czarne strugi spływały, a ja w dalszym ciągu mówiłam, że nie, nie pomalowałam się.
Czyli to nie moja ręka.
Tak, to jakoś tak się stało, taka magia. Myślę, że taka potrzeba właśnie jakiejś magii chyba zawsze była. Właśnie wtedy też zaczęłam, mówiliśmy o książkach, czy jakie książki wtedy czytałam. Na pewno tata czytał mi bardzo dużo tych książek podróżniczych też, czyli już takich bardziej dokumentalnych. To były książki Arkady Fiedler. Takie podróżnicze o faunie i florze. Był też Tajemniczy ogród. I to było bardzo ważne dla mnie. I była też chyba tego samego autora, chyba księżniczka, czy... Tak, księżniczka Sara. Też był taka opowieść o... No trochę tak jak o Kopciuszku, czyli o dziewczynce, która jest tam, usługuje, jest przyjęta do jakiejś rodziny, ale no... sprząta i tak dalej, i tak dalej. Później okazuje się, że jest rzeczywiście dziedziczką z kolei jakiejś fortuny.
Lubi pani tam wracać? Do wspomnień.
Nie, w ogóle nie wracam. W ogóle nie wracam. To dzieje się rzeczywiście, czasami pojawia się po prostu w różnych wywiadach. Może kiedy byłam młodsza, gdzieś tam wracałam, bo to gdzieś wracałam, co mnie ukształtowało, prawda, myślami o tym. Ale teraz chyba już nie mam na to czasu. Szczerze, w ogóle rzadko wracam do wspomnień. Może też, a szczególnie dzisiaj. Dlatego, że jak gdyby tamto już było, tamtego już nie ma. I gdzieś to co mogłam z tamtego wziąć, czerpać, prawda, rodząc moje dzieci, wychowując je, i to już też jak gdyby zamknął się ten rozdział, prawda? I teraz jest, mam wrażenie, że jest taki, otworzył się w moim życiu nowy rozdział. Mam takie wrażenie. Może to stało się wraz z dorosłością właśnie moich dzieci. Myślę, że to jest to. Że jak gdyby taka rola... Oczywiście cały czas pozostanę matką i cały czas będę wspierać moje dzieci i tak dalej. I kocham je. No kocham je bardzo i do końca moich dni to będzie. Ale jak gdyby... Mam wrażenie, że to jest taki jakiś moment, że... Jakaś taka nowa figura powstała. Tym bardziej na miarę, no... też tych czasów. I nie ukrywam, to było parę pytań temu. Mówimy o tej rzeczywistości, która nas otacza. I ta kwestia tego, co się dzieje w naszym kraju. Jak on... ewoluuje. Albo... ewoluuje wstecznie. I też kwestia toczącej się wojny. Tuż obok. Ma jakiś ogromny i znaczący wpływ na mnie, że to jest że właśnie pewne rzeczy, że zaczynam każdego dnia zaczynam żyć inaczej. Inaczej, z inną świadomością, że ta moja świadomość, że muszę pracować nad tą świadomością i ona się zmienia. Więc ta przeszłość, nawet jakaś taka cudowna, czy jakaś, to są po prostu jakieś rzeczy, które teraz one nie mają racji bytu. To...
Ale to są jednak klocki, z których ułożyła pani swoją historię, tak, a ale z historii ułożyłam. Pani czerpie.
Tak, ale ułożyłam i czerpałam. Mm-hmm. Nie mówię, że wyczerpałam, ale ona... To są te fundamenty i one tam są. One są niepodważalne. Mm-hmm. One nie zostały zniszczone. Mimo że moje życie było burzliwe i próbowano mnie od tych korzeni czy odciąć, czy też próbowano, albo też przyzwalałam na to, czy dawałam na to przyzwolenie. To jednak... Jak gdyby ta budowa trwa dalej, ale ona ma mocne fundamenty, których nigdy nie zapomnę, ale to nie jest czas, żeby tam zjeżdżać do tej piwnicy, czy tam do tego garażu i tam...
Dla zdrowia psychicznego wydaje mi się, że zjeżdżanie codziennie do piwnicy i wspominanie tego, jak było cudownie, albo jak było źle, niezależnie od tego, jaka to była po prostu hierarchia emocji, wydaje mi się, że patrząc na to, lepiej patrzeć do przodu.
Tak,
niż ciągle na dół.
Ale nawet, tak, oczywiście, ale nawet też nie patrzeć w te chmury, bo ten budynek, ta budowla jeszcze nie jest dokończona, tylko dokładnie tu i teraz, teraz, tu, na czym stoję, czy zapadam się, czy stoję odważnie i prosto, jak gdyby dzielnie, nieprzygarbiona, z siłą, prawda? To jest dla mnie istotne. Jak gdyby jakaś nostalgia, czy... To są jakiś taki sentymentalizm.
Jest to też pułapka.
To jest ogromna pułapka, szczególnie dla mnie jako aktorki. Więc to jest, ja tego, znaczy ja tam otwieram te walizy czasami na potrzeby jakiejś postaci, prawda? Te bagaże otwieram z tymi różnymi tam przeżyciami, bo one czasami mi, nie ukrywam, gdzieś tam pomagają, ale bardziej wolę otwierać, nie wiem, te jakieś walizki czy torby z obserwacjami przez te wszystkie lata świata. Bardzo dużo podróżowałam, żyłam w różnych miejscach. Tak, znaczy nie emigrowałam nigdy, ale, że tak powiem, to moje życie rzeczywiście przez kilkadziesiąt lat rozgrywało się na różnych kontynentach. I więc te obserwacje ludzi, zachowań, zdarzeń, kreacji, uczestniczenia w jakichś zderzeń, tych spotkań kulturowych, są dużo dla mnie do budowania tego teraz dużo bardziej chyba, dużo bardziej istotne niż, niż właśnie jakieś tam zatapianie się w dawne dzieje.
Wiem, że też dużo walizek pani zgubiła, podróżując właśnie i mieszkając.
Są cały czas pogubione, nie wiadomo, gdzie to jest. Może ktoś teraz, to też nawet jest takie ekscytujące, bo że może ktoś na przykład chodzi w moich butach z filmu Prêt-à-porter.
Pytanie, czy życie w butach pani Katarzyny Figury może być takie komfortowe, jak wszystkim innym się wydaje?
No, na pewno nie było komfortowe.
Zachowały się w ogóle jakiekolwiek zdjęcia z pani dzieciństwa, jeszcze z tej starej Ochoty?
Właśnie zachowały się i się nie zachowały i teraz będziemy tego poszukiwać, bo było tyle tych przeprowadzek właśnie i po całym świecie. I teraz mnie czeka, najbliższe miesiące czekają mnie, że tak powiem, troszeczkę czeka mnie takie odgruzowanie tej przeszłości.
Brzmi jak książka.
Książka też, tak. No, taka już jest w ogóle... Ta książka to już tak naprawdę powstaje od bardzo dawna. Bo już od bardzo, bardzo dawna, bo kiedyś już zaczęłam ją pisać. Kiedyś, bardzo dawno temu. Ale nie wiem nawet, gdzie są te kartki zapisane, bo gdzieś lądowały w szufladach tych różnych, na różnych kontynentach i parę kartek chyba nawet było gdzieś tam zapisanych w Japonii. Także to jest... tak, to jest jedno, a poza tym drugie, to odgruzowywanie, no to musi nastąpić, dlatego że ludzie... Dobra, nie będę mówić o innych, ale ja, tak jak prawdopodobnie większość ludzi, no mam skłonność do gromadzenia. Do gromadzenia przez te wszystkie lata. Po prostu nawet nie miałam czasu na oczyszczanie tej przestrzeni. Bo gdyby przez całe życie też byłam matką. Właściwie od samego początku byłam matką, więc przez całe życie ten priorytet, czyli te dzieci i życie osobiste, było tak naprawdę ważniejsze niż... gdzieś ta kariera i to było gdzieś tam krok w tyle. I po prostu to było tak absorbujące, żeby wykonać i pracę aktorską, i bycie matką, że już jakby też tego czasu, no i ważny jest sen o tym. Ważny jest sen, żeby się regenerować, a szczególnie jak się przemieszczasz po całym świecie przy zmianach czasu. Także muszę powiedzieć, że zrobiło się tego strasznie dużo. Dużo tych bagaży jest pogubionych, tak jak mówię, na całym świecie, ale teraz dużo jest na wybrzeżu. Bardzo dużo dotarło jeszcze z Warszawy, a w Warszawie się znalazły też w pewnym momencie właśnie z Ameryki, czy z Paryża w pewnym momencie. Także no...
Jest tego sporo.
Jest tego sporo i powiem, to jest też tak... Bo jestem bałaganiarą, dlatego że muszę wybierać priorytety, prawda, i na coś innego, więc tworzy się ten bałagan i właściwie cały czas jestem na walizkach i te kartony ciągle i tak dalej, ale ja się w tym bałaganie dość dobrze poruszam, znaczy w tym bałaganie aktualnym dość dobrze poruszam. To jest zaskakujące, to jest na przykład taka cecha, która mnie zawsze zaskakuje. Na przykład nagle, nie wiem, nie grałam czegoś przez parę miesięcy i tak skupiam się, koncentruję, niby, ale w międzyczasie się przeprowadziłam i tak się koncentruję i później sięgam i dokładnie wyciągam ten scenariusz tam. Czyli dokładnie jest tam, gdzie miał być.
To polega, to jest to chyba pole przyciągania, jeżeli chodzi o to. A wracając do zdjęć, są takie zdjęcia, które pani pamięta, nawet nie mówię, że ma, ale pamięta, że były zrobione i są takie naprawdę wizytówką, wspomnieniem z dzieciństwa?
Tak, to jest takie zdjęcie. Nawet moja mama niedawno wspominała ten moment. To było zdjęcie zrobione w latach 60., chyba 65., czyli miałam, tak chyba miałam, albo 64. Miałam pomiędzy 2 a 3 lata. Mhm. I ono jest zrobione. Jestem w pełni szczęścia. Mama wraz z przyjaciółką i ze mną zabrała mnie nad morze do Ustki. I to było po prostu. I pamiętam, zrobiła właśnie mi zdjęcie, jak biegnę od strony morza. Jest po prostu pusta przestrzeń, morze za mną. I ja jestem po prostu uosobieniem radości życia. Jakąś mam tylko jakieś majteczki i chusteczkę na głowie. I po prostu jestem jednym wielkim szczęściem i jednym wielkim uśmiechem i radością. Czarno-białe zdjęcie.
No, na tamte lata to...
Przepiękne.
Jak wyglądało pierwsze mieszkanie, w którym pani pamięta, jak już pani żyła? To było to mieszkanie, gdzie mieszkali rodzice z dziadkami?
Na Starej Ochocie, tak. To było mieszkanie babci i dziadka. I tam się tak mieściliśmy. Nieduże. Nie wiem, ile ono miało metrów. Chyba 70 metrów kwadratowych. Chyba coś, może 70 par. A może mniejsze nawet, na Starej Ochocie. Ale w takich właśnie kamienicach zbudowanych jeszcze przed wojną. Bardzo dobrze to miejsce pamiętam.
Jak wyglądało?
No jakieś takie stare meble. Pamiętam, że tapczany. Wtedy nie było kanap ani sof, tylko to były tapczany. Naturalnie jakieś krzesła, stół. Szafy w przedpokoju, taka szafa stara. Gdańska to się chyba nazywało, czyli trzydrzwiowa i po środku takie duże lustro i tutaj takie otwierane. Oczywiście strasznie skrzypiała. Nawet nie wiem, tam jakieś były komody, jeszcze były 2 pokoje, czyli w jednym mieszkali dziadkowie, a w drugim mieszkałam ja z rodzicami. Jak miałam chyba 11 lat, babcia zmarła, babcię uwielbiałam, babcię Helenę. Babcia często odpoczywała właśnie na tapczanie i ja kładłam się koło niej, jak ona odpoczywała po południu i bardzo lubiłam dotykać jej skóry. Była taka lekko pomarszczona, ale właśnie taka bardzo delikatna. I po prostu ją gładziłam na przykład po rękach. To były takie jakieś takie niezapomniane. I właśnie takie popołudnie, pamiętam, przez te firanki słońce, to światło tak grało, te cienie i na ciele mojej babci, ale też na ścianie obok. To tak budowało taki mój... Myślę, że to jest na przykład jeden z obrazów, który, jeżeli kiedykolwiek zrobię swój film, to na pewno ten obraz będzie. Kiedyś przed laty, no sporo lat temu, były takie propozycje nagle, żebym wyreżyserowała swój film. To było też... Troszeczkę, mówię, tam chyba to lata 90., druga połowa. I pamiętam, że wtedy rozmawiałam też z Romanem Polańskim i zapytałam go, mówię, co ty o tym myślisz? A on mówi, słuchaj, to musiałbyś się bardzo dobrze do tego przygotować, ale jeżeli będziesz to robić, to powinien być film, nie daj sobie niczego narzucić, zrób film bardzo osobisty. To ma być twój film. Tam się wtedy wycofałam, bo to miało być po prostu, prawdopodobnie miał być jakiś taki gimmick, że jednak ja reżyseruję ale coś rzeczywiście narzuconego. Więc tak czekam. No moja córka Koko studiuje reżyserię filmową.
Ale ta scena by idealnie pasowała do takiego osobistego filmu, który jednak poruszałby te struny, o których rozmawialiśmy na samym początku naszej rozmowy.
Tak.
Jednak pomimo tego, że pani mówi, że nie sięga tam zbyt często, to jednak te wspomnienia wydają się dość wyraziste i dość płynne, takie, że łatwo jest po prostu usiąść na tym, w tym salonie z tą babcią i popatrzeć na to, jak słońce
jak
na nią pada.
Dokładnie, jak te cienie grają.
Pani mówiła o tym, że ojciec uczył mnie otwartości na innych i pędu do zdobywania wiedzy. Mówił, że jeżeli masz wiedzę i jesteś otwarta na ludzi, to połowa drogi do sukcesu. Przekazał mi też inną ważną rzecz, którą kieruję się w życiu. Nie można się poddawać. Nie ma nic gorszego, niż przestać walczyć o siebie. Dużo pani rozmawiała z rodzicami?
Tak. Szczególnie z tatą, nie ukrywam. Oczywiście mamę kocham też bardzo. Mama do tej pory żyje, tata już od 19 lat nie żyje. Ale tata podziwiałam tatę, podziwiałam również mamę, ale z tatą miałam ten czas właśnie chyba przez te książki, przez te długie rozmowy, przez ten czas spędzany właśnie razem. Tata palił fajkę. Oczywiście nie przez cały czas, później też papierosy, ale pamiętam, na przykład bardzo dużo czasu spędzałam, jak byłam bardzo, bardzo mała. To on po prostu siadał w fotelu, w tak zwanej bonżurce, czyli w takim rodzaju, taki szlafrok, ale marynarki, prawda? Ona była wełniana, taka dość... Nie jak szlafrok długi, tylko po prostu bonżurka. Czyli to było takie odzienie, które mężczyźni w ciągu dnia w domu zakładali. Zapalał fajkę i albo czytał gazetę, albo książkę właśnie. A ja bujałam się na jego nodze. To znaczy siadałam na jego... Miał założone nogę na nogę i ja się po prostu huśtałam. I on mnie huśtał na tej nodze. I czytał. I palił fajkę, więc ja w tych oparach fajki, ale jak widać, no, wyrosłam na zdrową osobę. Może wtedy tytoń też był trochę inny.
Najprawdopodobniej wydaje mi się, że wszystko wtedy było inne.
Wszystko było inne, chleb był inny, wszystko było inne.
Czym była miłość w tamtym domu, w którym pani się wychowywała? Jakby pani miała teraz zdefiniować, jak spojrzy sobie na to właśnie okiem wspomnień?
No, miłość absolutnie bezwarunkowa. I taka... oczywiście, że bywały konflikty też tam. No, też się działo, nie? Ktoś tam się z kimś nie zgadzał, coś. Ale ja się nie zgadzałam. Przecież jak tam dorastałam, to też się zdarzyło, że zwiałam z domu. Trochę rodzice zadrżeli. Ale było taki... Czuło się taką bezwarunkową absolutnie miłość. Absolutnie bezwarunkową. I to było dla mnie bardzo, bardzo cenne. I to mnie zbudowało.
Dlaczego pani uciekła z domu?
No bo z czymś się tam nie zgadzałam, że nie wiem, nie mogłam wyjść, albo nie mogłam wyjść tak ubrana, jak na przykład chciałam. Nie wiem, czy spódnica była za krótka, czy tam podkradła mamie, pamiętam taką jakąś koszulę chyba właśnie z lat 60. i ufarbowałam ją, bo akurat były modne takie stopniowe, cieniowane rzeczy, więc to była biała koszula, ja ją ufarbowałam od bieli poprzez błękit i taki mocniejszy niebieski, nawet do takiego koloru przechodziła, była przepiękna, ale to no, zrobiła się awantura. Prawda? Ja w ogóle, bo ja robiłam swoje, też przerabiałam ubrania. Też bardzo dużo robiłam, ponieważ nie mogliśmy wtedy, no, czasy były takie, jakie były, więc też pamiętam, jak byłam nastolatką, też były modne nagle t-shirty w pasy i ja nie mogłam, modne były, ale były, nie wiem, z jakichś powodów dla mnie niedostępne, więc kupiłam dwa t-shirty w dwóch różnych kolorach kontrastowych, pocięłam i zszyłam i w ten sposób miałam pasy. Na przykład robiłam po prostu swoje ubrania, robiłam swetry też na drutach, doszywałam skórę do tego. Także, A wtedy, kiedy zwijałam z domu, no to nie wiem, albo byłam właśnie źle ubrana, albo, albo chciałam się spotkać z chłopakiem, albo i zostało to zabronione, albo chciałam zbyt późno na przykład wrócić do domu. No, jakieś takie typowe, bunt po prostu. Tak, i bunt i pokazanie, że no chciałam postawić na swoim. No oczywiście tam chyba dość szybko wróciłam do domu, już nie pamiętam jak to było. Ale,
po roku.
Ale, nie, nie, no skąd, nie, no tam po paru dniach chyba, może po dwóch nawet i widziałam jakie to było, ile to kosztowało moich rodziców.
Opowiedziała pani o relacji z tatą i to z bardzo dużym uśmiechem na ustach, wspominając to, jak były panią na nodze. A jaka była pani relacja z mamą? Jak pani ma takie sobie wywołać wspomnienie, które jednak jest pani wiecznie żywe, jak pani o tym myśli, to które ze wspomnień?
Mama rzadziej była w domu. Chyba miała taką pracę, że...
Była ekonomistką.
Też, tak, ekonomistką, ale też wyjeżdżała na różne targi. Więc jakoś tak... Bardziej pamiętam tą osobę mojego taty w domu, mama rzadziej i z tatą też nawet później jak dorastałam, to czasami tata był lekarzem weterynarii, ale w pewnym momencie po prostu zaczął, już zrezygnował z praktyki i pracował jako inspektor, badał po prostu mięso, które szło później do
sklepów.
Do sklepów, tak. I to się łączyło z tym, że poza Warszawą miał dużo takich miejsc, które odwiedzał, więc bardzo często tam po szkole czy coś i tata właśnie przyjeżdżał wtedy, zabierał mnie, więc jechaliśmy na przykład do tego miejsca, żeby tata zrobił tę pracę, ale jednocześnie przystawaliśmy gdzieś tam w lesie, chodziliśmy po lesie, spędzaliśmy czas po prostu razem. I tak, i to właśnie z tą naturą, no nie wiem, z tymi drzewami, z tym lasem, to wszystko takie było najważniejsze. Oczywiście im byłam starsza, to tym na przykład takie wypady były dla mnie coraz bardziej denerwujące, bym chciała jednak, nie wiem, pójść tam z dziewczynami czy z chłopakami gdzieś, czy w ogóle coś porozrabiać, czy coś, a tutaj nagle tata tak, ale chyba wiedział, co robi. Wiedział, co robi, troszeczkę tak mnie w tym moim takim rebelianckiej naturze tak mnie troszkę
hamował?
Uspokajał właśnie i to było fajne.
A temperament ma pani podobny do niego?
Mam swoisty temperament. Ani mama, ani... No ale taką mam... Nie potrafię porównać, czy jestem bardziej do mamy, czy do taty podobna. Myślę, że mam swoisty. I tak zresztą, tak postrzegam też, w ogóle ja nie oceniam. Nie oceniam ludzi. Tak postrzegam też moje dzieci i nie oceniam ich. I nie, czy są bardziej podobne, czy bardzo się wzbraniam. Jak tylko taka myśl zaczyna kiełkować, na przykład takie spostrzeżenie, czy to ja po prostu to natychmiast odsuwam.
A są takie
po prostu,
myśli?
Bo to są indywidualnie, każdy z nas jest istotą indywidualną. I oczywiście, że tam jakieś geny mamy, jakieś wpływy, ale na tym polega właśnie wolność i autentyczność człowieka. I jak gdyby mam wrażenie, że zadaniem i obowiązkiem każdego człowieka jest uszanować tę autentyczność i indywidualność drugiego.
A nie ma pani takiej ani jednej cechy, myśli, chwili, że patrzy pani na siebie i sobie myśli, nie, zachowałam się właśnie jak swój ojciec. Jednak podpatrując przez tyle lat różne rzeczy, można po prostu nabyć je nieświadomie, a z drugiej strony można je nabyć, bo one nam bardzo się podobały albo nam bardzo imponowały.
Szczerze mówiąc, być może były takie momenty, ale jakoś tego nie definiowałam, nie określałam. Też, tak jak mówię o ocenianiu, to też mówię o porównywaniu. Też staram się... unikać porównywania, oceniania. Raczej idę drogą na przykład inspiracji, prawda? Poszukuję inspiracji. Ktoś jest dla mnie inspiracją. A jeżeli ktoś nie jest, to w ogóle...
Z boku.
To w ogóle... Natomiast tu jest to, jak gdyby... ciągnie mnie i interesuje mnie dążenie do... Jak gdyby dążenie do dobra, do to mnie fascynuje, to mnie oczarowuje. jak gdyby do radości życia, do dobra. Mm-hmm. Mam wrażenie, że jeżeli w tym kierunku idziemy i po prostu to jest coś nieprawdopodobnego, jak stanie się coś takiego dobrego i jak wypełnia nas radość. To jest po prostu jakaś radość, nie wiem. To jest po prostu orgazm właśnie duchowy. Mm-hmm. To jest po prostu coś najpiękniejszego, co może, to jest poruszające, to jest wzruszające. W tym może być i płacz, i łzy. To jest po prostu szczęście. Na pewno dla mnie takie były narodziny moich dzieci. To było po prostu coś, ja pokonałam Mont Blanc, ja pokonałam po prostu wszystkie najwyższe góry. To jest coś, i to jest wtedy, albo na przykład jak tworzysz rolę i nagle odnajdujesz jakieś niestereotypowe i nawet niezapisane na kartkach tego scenariusza wartości, że idziesz jakąś nieznaną ścieżką, to jest po prostu, to jest taka niebywała radość. Ja bym oddała wszystko za te chwile takiego nieoczekiwanego wulkanu szczęścia, radości.
Jeżeli chodzi o radość, to też zastanawiałam się, to było od dziecka pani chodziła na dodatkową naukę języka angielskiego i francuskiego, tak. Co w tamtych czasach było naprawdę nieoczywiste.
Nietypowe, tak.
Rodzice mieli jakieś swoje marzenia dotyczące pani życia?
Ja myślę, że tata, czytając mi też te książki podróżnicze, no będąc lekarzem weterynarii, czyli kochał faunę i florę. I też w tamtych czasach oczywiście to mogliśmy sobie tylko właśnie marzyć o podróżach w taki sposób, prawda, tam palcem po globusie, czy tam po mapie, to zawsze było u nas w domu. Mapy na ścianach i globus zawsze był, także, no i właśnie mnóstwo tych książek. I myślę, że tata chyba mnie w ten sposób, znaczy widział też, ja chyba, no nie wiem jak to, nie wiem od czego to wyszło, ale naprawdę od najmłodszych lat on mnie wysłał, być może miał właśnie plany, że jednak będę podróżowała, przygotowywał mnie na tego podróżnika, tak jak Arkady Fiedler, prawda? Że będę podróżowała, że będę... I ta muzyka z radia, która sączyła się, to był właśnie flet z Andów. Czyli to rozwijało moje marzenie, to jest Ameryka Południowa. Tam, gdzie te kultury były, no jedne z najstarszych kultur, prawda? Później pojawiła się właśnie Azja też jako moja fascynacja. Bardzo szybko zapraszałam tam, jak rodzice byli w pracy, to zapraszałam, też mieszkaliśmy na tej nowszej Ochocie, tam w pobliżu Rakowca. To z kolei dzieciaki zapraszałam do domu i urządzałam w ogóle jakieś takie performance, dzisiaj byśmy to nazwali. Znaczy ubierałam się w jakieś szaty i mówiłam, przekonywałam ich, że mówię we wszystkich językach świata. A ten taki najbardziej niezrozumiały, to po prostu wymyślałam. I te dzieciaki mi wierzyły. Mówiłam też, że mam jakieś niespożyte energie, że na przykład na dłoni mam jakieś pole magnetyczne i one po prostu, nawet nie dotykając mojej dłoni, ale dotykając tutaj w powietrzu, mówię tak, że czują. Także takie miałam wyobrażenia i gdzieś to się spełniło dalej, w dalszych latach idąc, prawda, kiedy zaczęłam podróżować najpierw po Polsce, a później troszeczkę dalej, ale w związku z moim zawodem, ale ta umiejętność, znajomość języków bardzo mi się przydała. Bardzo śmieszna historia, stosunkowo niedawno. No tak, stosunkowo niedawno, bo przeszłam na emeryturę i musiałam zgromadzić wszystkie dokumenty. I między innymi napisałam oczywiście, bo nie wiem, gdzieś w tych moich zagubionych albo i nie bagażach na wszystkich kontynentach świata jest gdzieś mój dyplom i oczywiście magisterka z Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, jak się wtedy nazywała, Akademia Teatralna w Warszawie. Ale napisałam, zadzwoniłam i napisałam do Akademii i poprosiłam o to, żeby przysłano mi duplikat tego dyplomu, bo muszę złożyć do przepraszam, do dokumentów o emeryturę, prawda, przechodzę na emeryturę. I dostałam te dokumenty I zaskakująco właśnie był również, było moje świadectwo maturalne, bo od 90 któregoś roku już to wszystko było zelektronizowane, już nie były potrzebne papiery, ale tam musiało być świadectwo dojrzałości. I co się okazało? Bardzo ciekawe wyniki, że właściwie tylko z języków i z wychowania fizycznego i plastycznego miałam... Nie, inaczej. Z języków miałam takie dobre, czyli tam no, polski, chyba francuski akurat na maturze, to miałam dobry. Znaczy przed maturą, prawda? Kończące czwartą klasę liceum. Wychowanie plastyczne i wychowanie fizyczne bardzo dobre. I bardzo dobry. I tu jest, po prostu mnie to zaskoczyło totalnie. Łacina, język łaciński. Czyli u podstawy tych wszystkich i umiłowania języków i ta łacina była dla mnie chyba najważniejsza w ogóle. Może nawet ważniejsza niż ten polski, niż ten francuski. Łacina, która leży u podstaw tych języków. Absolutna fascynacja.
Bardzo interesujący jest świat pani, w którym pani dorastała i jak go kreowała. Ja słyszałem też o, jaką ważną rolę odegrała pani Małgosia Bogdańska, no bo to jej marzenie było zostać aktorką, ale tą historię chciałbym już zostawić, ale zastanawia mnie, kim byli pani znajomi? Kto to był? Kto przychodził do pani, słuchał tego, jak wymyślała pani języków? Co to byli za ludzie?
No ale to były dzieciaki, mówimy o szkole podstawowej, nie? To były takie dzieciaki, Boże, jeden chłopak, z którym chodziłam, tak się to wtedy mówiło, nie wiem, czy dalej się tak mówi, ale chodziłam, czyli tam, no nie wiem, może tydzień, może 5 dni. Ale później się okazało, że nagle w całej, z jakąś tam grupą napadł na kiosk ruchu i wylądował... Zniknął z naszej szkoły, bo wylądował w Poprawczaku. Za napad na właśnie na kiosk ruchu. No, to były bardzo różne dzieciaki. Ja te dzieciaki też w pewnym momencie nauczyłam palić. Moi rodzice palili i byłam bardzo tym, że tak powiem, zafascynowana. I pewnego dnia ubrałam się w szlafrok mamy. Tam w kieszeniach były też papierosy i zapałki. Albo klubowe papierosy, albo sport. Już nie, nie, klubowe chyba. I zapaliłam tego papierosa. No i później oczywiście chciałam tę wiedzę i fascynację przekazać dzieciakom, więc tam kilka dzieciaków z klasy zaprowadziłam, albo całą nawet, zaprowadziłam do piwnicy. No były tam te komórki piwniczne, ale i w korytarzu. Pamiętam, że no, poczęstowałam ich papierosami mojej mamy. Ukradłam mamie. No i zaciągaliśmy się i mówiliśmy taki wierszyk, jedzie pociąg do Berlina i wypuszcza dym z komina. I wtedy no i później cała ta grupa takich bladych, sinych dzieciaków wyszła z piwnicy i chyba jeden dzieciak doniósł, jeden albo no, kilkoro doniósł nauczycielce i pamiętam, że chyba następnego dnia właśnie nauczycielka powiedziała, dowiedziałam się, że dzieci, dowiedziałam się, że palicie i mówi, no i czy to prawda? Proszę podnieść rękę. I jedyną osobą, która podniosła rękę, byłam ja. Także no... Takie to były rzeczy. No i to był taki epizod, nie wiem, właśnie chyba też miałam, chyba to było właśnie w drugiej albo, w, no chyba w drugiej klasie. Czyli miałam z 8 lat, może w pierwszej.
Szybko.
Tak. No i to się skończyło tak, że chyba kolejnego dnia, i nauczycielka zareagowała w ten sposób, że chyba tego dnia miała być wywiadówka i ja w ostatniej chwili, jak tata wychodził na tę wywiadówkę, zatrzymałam go właściwie w drzwiach i poprosiłam, że wróci i powiedziałam mu, że właśnie, że palę. No, tata był zbulwersowany. Poszedł na wywiadówkę, nauczycielka nic nie powiedziała o tym, o czym się dowiedziała. I jak tata wrócił, powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał. Przez jakiś czas, już nie pamiętam teraz, ukarał mnie. Ja strasznie cierpiałam. Strasznie cierpiałam. Myślę, że to nie był cały ten okres, ale to również sprowokowało mnie, nie wiem, czy następnego dnia, czy poszłam do kościoła. który tam budowano, oddałam wszystkim, całą swoją skarbonkę tam wrzuciłam do skarbonki na budowę kościoła i tam była taka wielka księga. Ja napisałam: Panie Boże, obiecuję, że nie będę już paliła. I podpisała się Kasia Figura. Także i dotrzymałam tej obietnicy, bo później dopiero zaczęłam, no nie wiem. No później tam się w pewnym momencie pojawiły też cygara, coś, ale generalnie nie paliłam i zawsze jak miałam, w filmach często mnie obsadzano, że jednak tam te moje bohaterki czy paliły, czy sięgały po papierosa, to zawsze musiałam wymyślać jakieś, albo mi się tam, na przykład tak jak w I Love You, Marka Koterskiego, to mi się łamał ten papieros, czy nie mogłam go zapalić gdzieś tam indziej. W ogóle się odwracałam tyłem do kamery, żeby nie było widać, że po prostu nie umiem palić. Ale już mnie to nigdy nie wiem, za dużo opowiadam na ten temat.
Nie, no papierosy kiedyś jednak były kultowe. To jest trochę inna historia papierosów jest
były
dzisiaj.
Były kultowe. To było też, to był rodzaj też bycia, prawda? Mm-hmm,
tak, to było zupełnie coś innego.
Czy byliśmy zdenerwowani, czy socjalnie, społecznie się, to ten papieros zawsze gdzieś był. Także to, co jako dziecko sobie narzuciłam, tę obietnicę, i jednak byłam temu wierna, to, no to też pokazuje siłę mojego charakteru. Ale też rebelianstwo, że w takim wczesnym wieku.
Dość wcześnie. Nie da się tego raczej zaprzeczyć.
Nie da się tego usprawiedliwić.
Też pisała pani opowiadania. To było bardzo interesujące. Pisała opowiadania, malowała obrazy. Tak. Mnie zastanawiało to, czy w tych opowiadaniach pani była główną postacią, czy wymyślała pani sobie postać?
Nie, wymyślałam postaci. I gdzieś tam obdarzałam je oczywiście pewnymi cechami, ale nigdy to nie byłam ja. To były inne postaci. Mm-hmm. I bardzo nawet kontrastowych potrafiłam, jak gdyby gdzieś wpuszczałam trochę siebie. Mm-hmm. Ale to jakiś taki wewnętrzna też chyba gdzieś tam jakieś tam rozgrywałam wewnętrzne batalie.
Co to były za batalie w takim wypadku? No mówi pani z takim
wytchnieniem. No właśnie takie... Nie wiem, czy napad złości, czy gniewu, czy jakiejś, a właśnie agresji, czy z drugiej strony właśnie na przykład właśnie ktoś, kto jest atakowany, prawda, i co z tym dalej robi, czy też poszukiwanie miłości, czy też nawet walka. To były takie bardzo psychologiczne, myślę... Chyba aktorskie, no nie wiem, jakieś takie... One chyba były nawet zbyt, za bardzo właściwie nawet takie naturalistyczne, myślę. I no rozgrywały się zawsze, to były też postaci w moim wieku, w danym wieku, prawda?
A to trwało latami.
Tak, to trwało latami.
A pamięta pani, kiedy ostatnio takie opowiadanie napisała? Tak, Pirazy drzwi, wiadomo, nie będziemy tego rozliczali.
Pirazy drzwi, nie wiem. Może to chyba jednak końcówka podstawówki. No, czyli tak 14 lat, 14-15 lat.
A obrazy jak wyglądały?
Obrazy to było dużo kolorów zawsze. I one nie... Albo szkice ludzi. Mm-hmm. Później to były twarze też. Twarze albo ciała. Ale to później, bo jak gdyby dalej też to kontynuowałam. Później jak też podróżowałam po świecie. Ale tak to były właśnie kolory. Jakieś takie...
Ale to był Pollock?
No, to były takie, nie wiem, albo jakaś spirala kolorowa, albo właśnie, albo jakieś pasy.
Ciekawym była pani dzieckiem. Naprawdę, jak tak patrzę i słucham tego wszystkiego, to wydaje mi się, że... Znaczy, zastanawia mnie w ogóle, skąd wziął się ten artyzm.
Ja nawet w ogóle nie... Ja sobie nic nie wymyślałam. Ja po prostu coś tam czułam i zaczynałam to robić. Po prostu tak... Nie to, że nie miałam co robić, albo że ktoś mi powiedział, czy ktoś mnie do tego zachęcił. Po prostu... Znaczy, i w ogóle chyba przez całe życie też, i może do tej pory, dlatego też nie lubię, jak ktoś mi coś narzuca i dość ciężko mi się pracuje w jakichś takich, jakichś bardzo rygorystycznych...
ramach.
Ramach. Jeżeli ktoś coś takiego narzuca, to, to coś się we mnie spina, napina, buntuje, ucieka. Lubiłam właśnie, kiedy jakaś intuicja, taki po prostu coś... A teraz sobie tutaj coś tam pomaluję. Tak. A coś mi się znudziło, to poszłam. A wyjdę sobie, muszę sobie pobiegać, czy tam założę wrotki i odpalę. No tak. I bardzo dużo właśnie jako dziecko też wtedy na tej starej ochocie, a później na nowej. Bardzo dużo jeździłyśmy na wrotkach, tylko że były to takie wrotki, one nie były z butami. One były przyczepiane do naszych trampek paskami.
Obrazy malowała pani ciut dłużej niż pisała opowiadania, czy to mniej więcej zatarło się w tym samym?
To później nie, po prostu później wracało. Później wracało. Ale właśnie z tymi opowiadaniami, z tymi, tak naprawdę jak już kończyłam liceum i z takim drugim moim marzeniem było, żebym była pisarką i tłumaczem literatury. I to były, czyli to było bardzo bliskie. Ale i też później powracały też ciągle te chęci jakieś tam, i nawet były u nas w domu i sztalugi, i kupowałam i płótna, i później też jak dziewczynki się urodziły i dorastały, to też z kolei to zawsze dla nich było dostępne i myślę, że to jakoś tak chyba jest, nie wiem, czy we krwi, czy w jakimś takim stylu życia wewnętrznym.
To na pewno artyzm panią wybrał, no bo jak spojrzy się na to wszystko, no to raczej ze bodźców takich wewnętrznych na to, żeby wpłynąć w taki sposób na dziecko, raczej nie było. No ale jak prawdziwa artystka, na pewno musiała pani sprawiać masę problemów, jak już porzuciła pani opowiadania po 14 roku życia, to wydaje mi się, że tam mógł być duży bałagan. Był?
No tak, no bo byłam, mam duszę rebeliancką no. Były problemy.
Ale jakie to były problemy? Jak pani się buntowała?
No właśnie albo długo nie wracałam do domu, bo gdzieś łaziłam. No chodziłam na wagary, bo mnie to dużo bardziej interesowało niż siedzenie w szkole. I jak już na przykład zrobiłam to, co miałam do zrobienia, to wolałam iść do łazienek i czytać książki. I w ten sposób się rozwijać.
Taka kulturalna. Rebeliantka.
Tak, tak. Nawet o tym, albo do kina szłam, prawda? Bo to mnie interesowało. Ja szłam po prostu za głosem duszy.
Pani brat, taty, wujek Staszek mieszkał w Anglii i proponował wcześniej pani rodzicom, żeby pani szkołę średnią skończyła w Anglii. Tak. Bardzo pani chciała tam jechać, wyrwać się do świata, ale rodzice, ponieważ była pani jedynaczką, zatrzymali panią w domu. Wtedy był solidny bunt. Bo to taka duża zmiana w
nie
życiu.
Nie pamiętam, ale chyba płakałam, no. Bo bardzo chciałam, a jednocześnie chyba byłam rozdarta. To chyba nawet nie było na poziomie buntu, tylko takiego rozdarcia, że ta propozycja wydawała mi się bardzo ciekawa i tak ciągnęło mnie do świata i do tej kultury anglosaskiej, do teatru. Szekspir, to już mnie tak naprawdę, tym bardziej, że jako dzieciak przed tym, nie wiem, właśnie chyba jak na przełomie, chyba jak kończyłam podstawówkę i rozpoczynałam liceum, to zagrałam w Śnie Nocy Letniej w Teatrze Ochoty i zagrałam Puka. Więc i to nawet ukazało się gdzieś tam w gazetach, byłam jakby tak wyciągnięta w ogóle i już pierwsze jakieś recenzje, no to było coś niesamowitego i ta fascynacja Szekspirem była rzeczywiście, też co roku mieliśmy obóz taki teatralny w Zamościu. I tam graliśmy Szekspira na rynku w Zamościu, więc to było dla mnie coś niesamowitego, więc tutaj chyba w momencie, kiedy nie mogłam do tej Anglii pojechać, do wujka i to była jakaś taka rozpacz, ale oczywiście bardzo szybko też zrozumiałam i doceniłam to. Myślę, że to byłoby zbyt ciężkie dla moich rodziców, że ta miłość była tak bezwarunkowa, że tak mnie potrzebowali, tak mnie kochali, że to byłaby jakaś chyba wyrwa w ich życiu. I oczywiście z perspektywy czasu cieszę się, że tak się stało.
No tak, skończyła pani jednak szkołę w Warszawie i potem była ta warszawska szkoła filmowa. Andrzej Sawczuk to człowiek...
Teatralna.
Andrzej
Sawczuk. Ale wtedy współpracowałam właśnie z łódzką filmówką. I teraz tak, pierwszy rok moich studiów...
Stan wojenny.
To było właśnie ogłoszenie stanu wojennego. Wtedy też po raz pierwszy miałam jechać do wujka. I oczywiście ta podróż się nie udała. Także teraz jak po latach kręciłam chrzciny w reżyserii Jakuba Skoczenia, to był też taki, gdzie grałam tam 50-paro, czy tam 60-paroletnią kobietę. I cofnęliśmy się do tego czasu, do tego dnia 13 grudnia 1981 roku. To był dla mnie, to też była taka dla mnie podróż intymna, dlatego że ja wtedy właśnie no, zdałam maturę, pierwszy rok studiów i ten pierwszy wyjazd właśnie do, miał nastąpić do Anglii. I nastąpił, to był taki, jakiś taki, bardzo to przeżyłam. I teraz pracując nad tym filmem zupełnie w innej konstelacji tego, kim wtedy byłam, a jaką postać grałam w Chrzcinach, to było bardzo mocne i takie bardzo osobiste, takie zanurzenie się właśnie w tamte uczucia, co to też było.
Dlatego te walizki są całkiem przydatne.
Ale w każdym razie straciłam wątek, bo wyszłam tak troszeczkę sobie...
Rozmawialiśmy o tym odczuciu tego wujka, wyjazdu, który się nie odbył, stan wojenny,
tak,
który
ale wcześniej mówiliśmy o tym, że... zapomniałam.
O szkole, o studiach już wtedy.
Tak, ale że tę dygresję... Ach, kurczę, no...
Wróci.
Tak, no, chciałam oczywiście być aktorką i zdałam na te studia, ale też chciałam być tą pisarką, prawda? I gdzieś tą pisarką, nie wiem, tłumaczem. I przyznam. I gdzieś to się w pewnym momencie połączyło, bo zaczęłam grać też w innych językach, prawda? Ale... Myślę, że ta taka potrzeba też w ogóle literatury, pochłaniania literatury, ale też czytania w innych językach i to gdzieś cały czas jest we mnie bardzo silne.
I słusznie, bo to piękna umiejętność, piękna rutyna.
Mam dopiero 60 lat, 61 za chwilę, więc wszystko przede mną.
Na pewno, jestem tego wręcz święcie przekonany, patrząc na to, ile ma pani życia w oczach, to oj, da się obdarzyć wiele, wiele osób. Andrzej Sawczuk to człowiek, który przyprowadził panią jako pierwszy do łódzkiego akademika filmówki. Tam Cezary Pazura pierwszy raz panią zobaczył i o tym opowiadał. A kiedy pani zobaczyła, że jest pani stworzona do wielkich rzeczy i że może pani naprawdę zrobić karierę?
Od razu od tej roli pukę. To już wiedziałam, że świat stoi przede mną otworem.
Czyli dość sprawnie. Nie brakowało
bardzo
pani
wcześnie,
nigdy odwagi.
Tak. Wie pan, coś jest takiego, że dziecko, zanim zaczną je ograniczać, narzucać coś, to dziecko może wszystko. I jest szczęśliwe, i się cieszy, i poszukuje. Czasami nabija sobie guza, czasami łamie sobie rękę, czy palec, czy... Ale cieszy się. I najgorsze jest, cieszy się, po prostu pochłania świat, rozwija się i tak dalej. I najgorsze jest to, co się dzieje za sprawą właśnie różnych... Tutaj bym użyła słowa właśnie autorytetów niby, czyli tych, nie wiem, nauczycieli, księży, nie wiem kogo, rodziców często. No w ogóle otoczenia, prawda? Że zaczyna to coś pięknego, ta piękna istota, ta roślina, to życie, to życie zaczyna być po prostu przycinane, amputowane i po prostu i tłumione, więc to coś, myślę, że to, co za wszelką cenę chciałam przez całe życie, do czego dążyłam, żeby to, ta dziecięca jak gdyby ciekawość, radość i fascynacja, i taka otwartość, i fantazja, i czy wręcz właśnie szaleństwo, żeby to zawsze było. I ten śmiech, i uśmiech, i też jakby właśnie empatia wobec innego człowieka, zrozumienie, chęć podzielenia się. Nie wiem, czy kawałkiem chleba, czy kieliszkiem wina, czy po prostu czasem wspólnie spędzonym. Opowiadaniem, że to jest i tym, co robię jako aktorka, że to jest coś po prostu, że przychodzi tych 200-400 osób na spektakl i ja im chcę to, co się we mnie kołatało, te wszystkie czucia, te parę, nie wiem, miesięcy pracy nad danym projektem, że ja się tym z ludźmi dzielę i to jest po prostu...
Ale to jest piekielnie trudne, no bo trzeba pamiętać o tym, że pani na przykład gra to setny raz, a człowiek przychodzi pierwszy raz i pani zawsze musi wyglądać tak, jakby grała pani to pierwszy raz w życiu. Tutaj chwila przerwy. Jeżeli słuchasz teraz tego podcastu, pamiętaj, by wcisnąć przycisk obserwuj bądź subskrybuj. W zależności od tego, na jakiej platformie słuchasz tego podcastu, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Miłego odsłuchu. I tak, to jest jedna...
Ale to jest właśnie, jednocześnie jest to fascynujące, bo to wyzwala, to jest wyzwanie. Bo i właściwie każdorazowo, pomimo, że ja mam przygotowaną tą rolę, prawda, ale mam za każdym razem, czasami się zdarzają ci sami widzowie po raz kolejny, ale generalnie to jest nowy widz, inna energia. Bo każdego dnia, w każdej minucie naszego dnia mamy inną energię. To jest niepowtarzalne. I to jest też fascynujące i ogromne wyzwanie, że mogą mnie boleć zęby albo boleć mnie brzuch, ale ja mam coś przeprowadzić i ja korzystam z tego wtedy. I wtedy też mam innego widza, któremu mogło się przydarzyć coś dziwnego tuż przed przyjściem do teatru, a jednak zdecydował się i przyszedł. I to jest coś też fenomenalnego, że wytwarza się pewna energia, przez którą lubię to, dlatego że wtedy, bo to jest coś takiego, że można zaskoczyć samego siebie. I to jest chyba najbardziej też cenne, że nagle dotrzeć w ogóle do jeszcze jakichś innych przestrzeni, niż niby tam, gdzie się już było, ale teraz mówię w cudzysłowie, w takim slangu, nie odgrzewać kotletów. Dlatego też na przykład muzyka, jazz jest tak fascynujący, bo to jest za każdym razem, mimo wszystko mamy ten sam temat, ale grają różni muzycy, wystarczy, że jeden muzyk dochodzi inny i jest już na zupełnie innych, coś, jakaś inna nowa wartość, nowe wartości się tworzą.
Z miłością jest chyba podobnie.
Z miłością jest absolutnie podobnie, dlatego trzeba mieć oczy szeroko otwarte i serce szeroko otwarte. I o kurczę, życie jest piękne.
Z panem Jerzym Chmielewskim zatańczyła pani już na studniówce.
Z Jankiem. Janek Chmielewski.
Przepraszam, pomyliłem. Później państwo wzięliście ślub?
Ale bardzo, bardzo późno.
Ale sam związek podsumowała pani tak, że było wiele rozstań i powrotów.
Tak.
Jaki to był rozwiązek z perspektywy czasu?
No ślub nastąpił, kiedy byłam już w 9 miesiącu ciąży, tuż przed rozwiązaniem i urodziłam wspaniałego mojego syna Aleksandra, który dziś ma 35 lat. Jaki to był związek? No właśnie bardzo burzliwy. No byliśmy dzieciakami, nastolatkami i młodymi ludźmi dorastającymi. No i się działo.
Ale to działo się w pani?
No nie, no między nami miało na to wpływ otoczenie, koledzy, koleżanki, Janka, nie wiem, pewnie moi znajomi ze studiów, też no wiadomo, że studiowałam aktorstwo, też jest jakieś wyobrażenie o aktorkach, to na pewno mogło powodować bardzo dużo, generować bardzo dużo zazdrości. Ja sama chyba też myślę, że z biegiem lat jakby też to uczucie zazdrości zmieniało się we mnie i ewoluowało. I nawet w pewnym momencie jakby nawet umiałam uczucie zazdrości przerobić, nawet w bardzo, przetworzyć w bardzo taki pożyteczny i dobry, dobrą cechę, jakby inspirującą do dobrego działania, do pójścia, do rozwoju.
Ale to poszukiwała pani tych emocji w związku, żeby też one były stymulujące w życiu zawodowym?
Tak, znaczy mówię właśnie bardziej nawet przekładam to na życie zawodowe, to znaczy, bo ta zazdrość w życiu osobistym po prostu, nie wiem, może też myślę, że byłam szczęśliwa taka, jaka jestem i co osiągam. Jak ewoluuje, więc jakby ta zazdrość też ewoluowała w takim dobrym kierunku. To znaczy, że nie zamykała mnie i nie była wartością niszczącą, bo zazdrość jest przede wszystkim taką wartością, siłą niszczącą nas samych przede wszystkim. I w konsekwencji też może niszczyć innych. Więc to jest takie niebezpieczne uczucie, emocja.
O panią łatwo było być zazdrosnym.
Którą trzeba opanować, którą trzeba opanować, zapanować nad nią. Jakoś ujarzmić, żeby była na przykład inspirująca. Na przykład inspirująca do lepszego wyglądu, do tego też, co tworzymy. Inaczej to można bardzo... Taką sztukę grałam przed laty, już teraz nie pamiętam, austriackiej autorki. Strasznie dawno temu. Ale właśnie ona mówiła o zazdrości. Były trzy kobiety i o zazdrości. Nieważne.
Bardzo interesujące, że pani potrafiła być zazdrosna. Taka pewna siebie. Z tego też, jak pani o tym opowiada. Tak piękna, atrakcyjna.
Nie wiem, czy jestem pewna siebie. To poczucie wartości też... wielokrotnie było
deptane?
Zachwiane, może tak nazwijmy. I też czasami w imię jakiejś, nie wiem, mówi się, że miłość jest ślepa. Jakiejś właśnie, jakiejś ślepoty następowało przyzwolenie na to, na to zachwianie poczucia wartości, także własnej wartości. Chyba ja nie wiem, czy we mnie jest pewność siebie. Chyba nie wiem. Ja chyba osiągam tak naprawdę pewność, osiągam w takich kluczowych momentach mojego życia. Czyli wtedy, kiedy jestem już, mam stworzoną rolę, przygotowałam ją bardzo dobrze. I wychodzę na scenę. Wtedy jestem pewna.
Ale w relacji damsko-męskiej nie.
W filmie, kiedy wychodzę, mam przygotowaną rolę. Wychodzę na scenę. Przed kamerę. Jestem pewna siebie. W momencie, kiedy rodziłam dzieci, jestem pewna na siebie. Ale kiedy brałam ślub, myślę, że wtedy byłam pewna.
Naprawdę?
Siebie.
Bo to też bardzo tak. Ciekawa historia była. Nawet mówiła pani o tym, że rozmawiała pani wtedy z mamą na pewno i chyba tam była jeszcze jedna osoba, której teraz niestety już nie pamiętam, ale potem było, tak, padło takie zdanie, że dziecko musi mieć ojca.
Tak, to z tatą rozmawiałam. Bo tata jednak... Ale nie wracajmy do tego.
Dobrze, jak najbardziej. To jest...
Wiadomo, że dziecko ma ojca. Nawet dzieci adoptowane też mają ojców, prawda? I...
Mnie zastanawiało po prostu, na ile w tym wszystkim była pani rozchwytywana, szalona. Tak, ja tak gdzieś tak szukałem tego w swojej interpretacji tego, kim była pani w tym związku, bo to tylko to mnie, nie chciałem tutaj jakby wchodzić za głęboko, tylko po prostu w perspektywie takiej, jak pani, zastanawiało mnie to. Kim wtedy była
Myślę,
Katarzyna
że byłam figura? Rozchwytywana. No, byłam... I żądna byłam tego.
No właśnie, na ile pani z tego korzystała.
Jak gdyby życia i w ogóle. Ale też bardzo kochałam.
To mogło być sprzeciwieństwo.
No, tak, takie jest moje wnętrze, właśnie burzliwe. To rozmawialiśmy o tych dziecięcych tam opowiadaniach, które pisałam, gdzie był Mr. Hyde and Dr. Jekyll.
Dlatego zaczęliśmy od tamtych walizek, żeby pogadać o tych kolejnych.
Tam w walizkach zawsze, czy w puszkach Pandory zawsze coś tam się dzieje.
A to nie są żadne puszki Pandory. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to jest historia każdego człowieka. W rozmowie z Magdą Mołek zasugerowała pani trochę, że to była pierwsze dziecko, ale trzecia ciąża.
Tak, ale czy ja wiem, chyba nie chcę do tego wracać.
Okej, okay, bo to był taki temat, który po prostu też zostawił coś we mnie, że widziałem, że to było niedokończone, tak rzucone i nic więcej z tym nie było.
No tak, no szkoda, że to teraz się pojawiło. Nawet nie ma. To są też dawne i trudne czasy. No. Ale na pewno jedno chcę powiedzieć, że... Wbrew temu, przez co teraz się, wbrew albo właśnie w imię tego, przez co się teraz przedzieramy, czyli że kobiety nie mają prawa do decydowania o własnym ciele, to jest po prostu niesłuszne. Bo kobieta powinna mieć prawo i są różne sytuacje, różne... okoliczności, które mogą zdecydować o całym ich życiu i nie powinno być takiego narzucania. No, no to jest jedno. Mówię o narzucaniu, o wszystkich narzucaniach w sprawach aborcji, ograniczeniach i tłumieniu protestów kobiet. Nas, kobiet.
Kiedy zaszła pani w ciążę, usłyszała groźbę, że może jednak nie jesteś w ciąży, jeżeli nadal chcesz być aktorką. Od kogo usłyszała pani takie zdanie?
Nie, to troszeczkę inaczej brzmiało. To była propozycja bardzo, bardzo taka kusząca od producenta w Hollywood. I on się rzeczywiście zachwycił pociągiem do Hollywood. I zaproponował mi, że będę znaną aktorką, ale ja rzeczywiście już spodziewałam się dziecka i... No i po prostu jak gdyby to była propozycja właśnie dokonania wyboru. No i wybrałam to, co było bliskie mojemu kobiecemu ciału.
Początek lat 90. to był wyjazd do Los Angeles, gdzie podpisała pani kontrakt wtedy z agencją. Tak już mówię, niepełnymi...
Skróty, tak.
Tak, bo niestety tam... określenie tego bardzo precyzyjnie byłoby dość trudne, jeżeli chodzi o takie konkretne lata ze względu na to...
Ale ja pamiętam.
To był
91 rok.
Tak, ja tak miałem zapisane, ale ja to mam...
1991, a wie pan dlaczego? Boże, w tych moich walizach, w tych bagażach jest gdzieś też... ticket, czyli zaproszenie na Oscary. I pamiętałam, że to był 91 rok, chyba marzec. Już nie pamiętam, którego marca, ale właśnie wtedy znalazłam się w Los Angeles z grupą francuskich filmowców, którzy prezentowali film w kategorii najlepszego filmu nieanglojęzycznego. I tam poznałam, zostałam przedstawiona agentom, którzy się właśnie zainteresowali i jak gdyby w konsekwencji w ogóle tego wieczoru, a te, w walizach zachowałam ten tykiet. Później było spotkanie i zaproponowano mi możliwość reprezentacji. Co było w tamtych czasach, w Polsce nie było agenta. Była taka instytucja Film Polski i to oni odbierali ewentualne propozycje dla aktorów z zagranicy. I ja dzięki temu, że zagrałam jeden z moich pierwszych filmów, film Piotra Szulkina, Gaga, chwała bohaterom, gdzie główną rolę grał Daniel Olbrychski, Jerzy Sztur i Jan Nowicki. Poznałam tą całą właśnie taki panteon naszego aktorstwa. Ja grałam główną rolę kobiecą. Tutaj dzięki właśnie Danielowi. Daniel mnie polecił najpierw agencji francuskiej, swojej agencji francuskiej i tak poznałam w ogóle, co to jest agencja, prawda? I później w konsekwencji studiowałam też w Paryżu, więc ta agencja zajęła się mną. No i w pewnym momencie też właśnie znalazłam się w Stanach Zjednoczonych i tam. Najpierw wcześniej był jeszcze to już było właśnie po podpisaniu tego kontraktu, bo też później jeszcze znalazłam się w Nowym Jorku i też z tą samą agencją współpracowałam. Ale przepraszam, właśnie rozwinęłam się.
Nie, no bardzo interesujące.
91 rok, tak.
Tak, a później wygrała pani casting do filmu Gracz, w którym miała pani zagrać główną rolę.
Tak, to właśnie był pierwszy casting, na który mnie William Morris wysłała, to znaczy parę dni po tej ceremonii rozdania Oscarów. W 91 roku, dosłownie kilka dni później, pojechałam na pierwszy casting do produkcji Roberta Altmana. Pamiętam, że ta produkcja znajdowała się w Malibu, więc troszeczkę tam jechałam i oczywiście nie potrafiłam się jeszcze poruszać po miastach amerykańskich. Prowadziłam sam samochód. Wiem, że chyba przyjechałam bardzo spóźniona na ten casting, nie wiem, około 2 godzin. I on wypadł fantastycznie. I rzeczywiście po paru dniach, po zakończeniu tego castingu, zdjęć próbnych, jeszcze Altman mnie zatrzymał, zaczęliśmy rozmawiać. Długo rozmawialiśmy, ja byłam tak podekscytowana tym wszystkim, że zaczęłam jakieś niestworzone rzeczy opowiadać. Znaczy niestworzone, no jakieś takie chaotyczne, ale jakby to zafascynowało Boba. I po paru dniach to był jak koniec w ogóle. Nie wiem, czy to nie. No, w każdym razie po paru dniach otrzymałam telefon. Agencja połączyła mnie z Altmanem i Altman powiedział, że proponuje mi główną rolę kobiecą w Graczu, ale pod warunkiem, że napiszemy ją od nowa. Czyli, że po prostu to wszystko, co on usłyszał, że jak gdyby wpuścimy w tę postać moją osobowość i te moje różne tam wspomnienia i jakby to wszystko, co... No i naturalnie byłam przeszczęśliwa, zaczęliśmy pracę nad tym, ale bardzo szybko, no nie wiem, w ciągu 2,5 tygodnia okazało się, że producent tego filmu, The Player, David Brown, nie zgadza się, żeby tą główną rolę kobiecą w filmie Altmana po kilkunastoletniej przerwie w działalności w Hollywood Altmana. Bo Altman wtedy głównie pracował trochę w Nowym Jorku, mieszkał też w Nowym Jorku, ale głównie w Europie pracował. I The Player był jego powrotem do gry. I usłyszałam po prostu na głośniku, na speakerphone. Altman włączył mi to, co mówił David Brown. On mówił, co ja nie chcę słyszeć o Cassia Figura, czy jakkolwiek ona się nazywa. Nie wiem, nawet nie wiem, gdzie jest Polska. Tak nawet powiedział, czyli bardzo takie miażdżące i... No, poniżające tekst i po prostu no Altman musiał, ale zaraz potem po paru tygodniach chyba wróciłam do... Przyleciałam do Europy i okazało się, że... Nie wiem, czy wtedy zrobiłam kolejny casting, czy on już był wcześniej zrobiony, a że dostałam propozycję z kolei zagrania właśnie w produkcji brytyjsko-francuskiej Voices in the Garden, Le Voix dans les Jardins.
To ważny film tak naprawdę
bardzo
w pani
ważny.
Życiu.
W reżyserii Pierre Boutron.
Tak. Bo tata panią pochwalił po tym, jak zobaczył ten film w telewizji i do pani
Tak, ale wiele lat później. Ale kręciłam ten film właśnie w rolach głównych. Znaczy była czwórka aktorów. Była para dojrzałych ludzi. Anouk Aimée i Josh Ekland grali główne role tych dojrzałych ludzi. Czyli gwiazda francuska z filmu Lelusza, najbardziej znana, mówię o kobiecie i mężczyźnie. Josh Ekland, no, też fantastyczny aktor, znany z tych brytyjskich produkcji i ze sceny, i z filmu. I Sam West, pamiętam, że wtedy Sam West, czyli znany z filmu Jamesa Ivorego. No i ja grałam Niemkę, która też kamufluje się i udaje, że jest kimś innym niż... No, że to gdzieś tam było na rzeczy. Że jest bardzo biedną osobą, taką kloszartką, a okazuje się, że jest po prostu dziedziczką jakiejś tam niesamowitej fortuny. Pamiętam, że w tym filmie śpiewałam Lili Marlen. Po niemiecku, którego nie znałam. Ale się udało. Film grałam i po francusku, i po angielsku. Wiem, że chyba takie dwie wersje były. No.
Gdzieś też w tym czasie był taki film jak Zły porucznik, gdzie pani poznała jakiegoś...
Tak, ale właśnie wtedy, jak kręciłam, no to wcześniej zrobiłam po Altmanie też miałam zdjęcia próbne do Abla Ferrara, do filmu Abla Ferrara, Bad Lieutenant, czyli Zły porucznik. On z kolei się zachwycił, absolutnie się zachwycił, zresztą Altman tak samo, pociągiem do Hollywood. Ale do tego stopnia Abel był tak zachwycony, że scenę samobójstwa, próby samobójstwa w pociągu do Hollywood, po prostu jak ja weszłam na zdjęcia próbne na jego spotkanie, to było freeze, to było na ekranie telewizora. Ta scena, on powiedział, że to było dla niego w ogóle i cały ten film, i że ta scena była dla niego fascynująca. Ale właśnie wtedy, kiedy kręciłam we Francji, na południu Francji, ten film, no wówczas też Altman, czy tam agenci zadzwonili, że właśnie kręcą scenę hollywoodzkiego przyjęcia w The Player. I Bob powiedział, mówi, to jest, słuchaj, musisz przyjechać chociaż na dwa dni. Pokręcimy tę scenę i to jest miejsce dla ciebie, to jest twoje miejsce tutaj. Także przyjeżdżaj. I to się akurat udało zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o Abla, który mi zaproponował, najpierw oryginalnie byłam do roli narkomanki. I to był dla mnie wielki, no wielka trudność. I zresztą wyjawiłam to Abelowi. Powiedziałam, słuchaj, wiesz co, no ja jakby tutaj czuję się bardzo jakby tak nie swoją, bo też ani nie mam żadnego doświadczenia, ani... Tak naprawdę nie wiem do końca, jak to, wiesz, bo jeżeli chodzi o alkohol, to może bym wiedziała, zresztą zawsze od początku mojej kariery, czy jako studentka, chciałam zagrać postać człowieka uzależnionego w szponach uzależnienia alkoholowego. No i to się po latach tam rzeczywiście stało, prawda? Mówię o I Love You, na przykład Marka Koterskiego, czy... No, tam pewnie jeszcze parę ról było gdzieś tam. W każdym razie tutaj powiedziałam, że będzie mi trudno, ale jakkolwiek zrobiłam to na zdjęciach, czyli zagrałam tę postać. No, ale później Abel wrócił z zupełnie inną propozycją, żebym jednak zagrała zakonnicę, która jest zgwałcona i to w dodatku na ołtarzu w kościele. Zostaje zgwałcona przez Hispanic. No przez taką członków mafii. I tutaj właśnie ta produkcja Voices in the Garden, oni jednak, miałam pojechać na parę dni do Nowego Jorku, polecieć z południa Francji, żeby zagrać. Ale tutaj na to nie wyrazili zgody. Chyba się troszkę bali, że nie wiem, czy nie wrócę. Abel nie mógł tego przełożyć i no i nie zagrałam w tym filmie. Tak jak się udało w Playerze i rzeczywiście jestem tam później wymieniona wśród największych nazwisk. Mówię Julia Roberts, czy Cher, czy Peter Falk, czyli Columbo. To tutaj tu się to nie udało. I po, nie wiem, po roku, kiedy film wszedł na ekrany na całym świecie, mówię teraz o jak wszedł Player, no to też było fantastyczne, bo to był mój wielki sukces, bo jednak to moje nazwisko tam funkcjonuje, jest i jestem na ekranie. A jak wszedł właśnie Bad Lieutenant, to nie zapomnę tego mojego uczucia, bo cały, akurat byłam wtedy we Francji i cały Paryż był oblepiony plakatami Cahiers de Cinéma, taki jeden z najpoważniejszych magazynów piszących o kinie. Nie wykluczam, że to było w okolicach festiwalu w Cannes. Ale, i na pierwszej, na okładce był Harvey Keitel, który grał złego porucznika Bad Lieutenant i właśnie zakonnica. Więc pomyślałam, Boże, to znowu jakaś... że to powinna być ja tam.
No szczególnie, że jeżeli chodzi o graczy, to było tak, że miał chyba 13 nominacji, zdobył 12 nagród. Tam było potężnie.
Tak, tak.
Jeżeli chodzi o maszynę produkcyjną.
Nawet nie wiedziałam, kurczę.
Sprawdzałem sobie jeszcze to wszystko i tak sobie pomyślałem, że to mógł być punkt zwrotny. To mogła być zupełnie inna historia.
Tak. I jeżeli to było chodzi wcześniej, o tego, oczywiście. Z kolei no, ten Bad Lieutenant pewnie bardziej. No ale to jest takie, to jest offowe kino, prawda? Abel Ferrara.
Ale jeżeli chodzi o tego złego porusznika, to wyróżniła pani tam taką historię, że ktoś pokazał pani samą siebie, ale i używki. Jednak, bo ten świat dużego kina tamtych czasów, lat 90., to pomimo tego całego artyzmu, artyzm mieszał się też z błotem trochę.
Tak, oczywiście. No, znaczy to był bardzo... chyba nie znam większego rebelianta, przynajmniej w tamtych latach, jak Abel Ferrara.
Jak się pani tam bawiła?
Bawiła?
Mhm.
Nie wiem, czy się bawiłam. Czy to były... to chyba były poszukiwania bardziej.
To jak pani
poszukiwanie poszukiwała? Inspiracji. I... nie, no było bardzo, bardzo... Ale oczywiście marzyłam o tym. Później utrzymywałam z Abelem jeszcze bardzo długo kontakt. Miałam pojawić się w kolejnych jego filmach. Nigdy do tego nie doszło. Myślę, że akurat Abel również do kolejnych tam filmów i postaci kobiecych czerpał jednak ze mnie. No to też jakaś, że tak powiem, dawna historia, bo gdzieś ściągająca, burzliwa i ściągająca mnie w odmęty, którą bardzo świadomie zakończyłam chyba mniej więcej chyba w 95 albo 96 roku.
Tak, tak. No, dlatego mnie to zastanawia już ta perspektywa tej dorosłej kobiety, która niedługo ma 30 urodziny i jak patrzy na to, na świat.
Tak.
Jak patrzy na tamtą historię i kim właśnie tak sobie przechodzimy przez to życie, które pani ma za sobą.
Mnie bardzo przeraziło to, w jakim kierunku zdążał Abel. Że bardzo tak jakby zanurzał się bardzo głęboko w jakieś takie przestrzenie i odmęty trudne. I może też no, te parę lat obcowania z nim było dla mnie już jak gdyby wyczerpało tę.
Męczące.
Męczące, też jak gdyby zaburzające, też jakieś niespełnienie, bo jednak miałam być w jego filmach, a jednak kolejne filmy robił, bo był bardzo takim, że tak powiem, płodnym reżyserem. To jednak gdzieś to zawsze była jakaś przeszkoda, nie? Że dalej nie, więc w pewnym momencie po prostu to zamknęłam. Myślę, że też chyba się troszkę obawiałam, że to może pójść, że to jest jakieś zagrożenie dla mnie, że to jest jakieś... A też jak gdyby wzięłam z tego tyle, ile już wzięłam i I po prostu uznałam, że więcej się nie da. I już, no.
Ale co wzięła pani z tego?
No mówię, jakieś różne inspiracje, jakieś też, no, różne sytuacje, które... Pamiętam taką jedną historię, zresztą było, to było wcześniej, na początku naszej znajomości, ale na przykład któregoś dnia tam spotkaliśmy się i on jednak kazał mi, ubrał mnie w swoje ciuchy męskie i poszliśmy do klubu dla gejów. Znaczy dla mężczyzn, prawda, dla homoseksualistów. No i to było w ogóle super po prostu. To było po prostu super. To było no tak, kurczę, wejść w taką skórę i to, że on to obserwował i że... No i to wszystko, co tam się działo i to, co ja obserwowałam też, to, co było też jak gdyby niemożliwe na przykład dla mnie samej, prawda, żebym... Także to taki rodzaj prowokacji, z których ja artystycznie czerpałam, prawda? I też, no być może to gdzieś tam się też gdzieś w pewnym momencie przeniesie albo i nie przeniesie. No, nie ma to, ale jest to fascynujące. To są też, niekoniecznie wszystko musimy przekuwać na to, co tam dalej pokazujemy, ale to nas też kształtuje, czyli takie doświadczenie. Jeżeli ja mam takie doświadczenie, to ale ja być pasuje. Może inne role też, pewne role gram, mając coś takiego kiedyś na swojej skórze, w swoim ciele, to też mam, pewne role też mogę inaczej zagrać. Właśnie to, co mówiłam wcześniej też, że nie po literach, to jest też zawsze moje takie, że lubię tak sobie szperać i wtedy sobie otwieram taką walizkę z czymś takim, z takim doświadczeniem, z takim wspomnieniem i gdzieś... jakąś taką łatkę do tego kostiumu nowego, do nowej postaci sobie przyszywam, nie?
No dlatego mówię, że dla mnie to jest pewnego rodzaju doświadczanie jednak. Jeżeli aktor chce być w czymś dobry, a nie daj Boże najlepszy, to musi poznać siebie każdego. I musi
zobaczyć. Ja myślę, że nasza natura jest po prostu no niesamowite, daje niesamowite możliwości i po prostu tak jak ja podchodzę, jak właśnie poszukuję, uwielbiam postaci, które jak gdyby są daleko ode mnie, że ja mogę tutaj, jak gdyby właśnie, nie wiem, zmierzyć się z tą jakąś niesamowitą falą, nie?
Rozumiem.
Stawić jej czoła, jak surfer.
I spojrzeć w oczy.
Albo być w tej fali, prawda? To, co mnie fascynuje na przykład w surfingu, jak oni są w tej fali, to jest po prostu coś niesamowitego.
I tylko na to można patrzeć. Był taki jeden spektakl wystawiony w Teatrze Wybrzeże, który poruszał temat tego, że choroba alkoholowa nie dotyka tylko ludzi z marginesu. Mówiąc o tej sztuce, powiedziała pani, że sceny przypominały sobie czasami to, o czym pani chciała zapomnieć. Że niektóre sceny przypominały takie kwestie. Jest dużo rzeczy, które chciałaby pani zapomnieć?
Nie pamiętam tego stwierdzenia. Nie pamiętam już, przecież to bardzo dawno.
Tak, prawda? Tak,
2014
tak.
Mówi pan o ciągu Eweliny
tak,
Marciniak.
Tak.
Ja tam grałam, moja postać się nazywała Katastrofa. Madame Catastrophe. I grałam, nie wiem, czy pamięta pan, ja grałam całą sztukę, cały spektakl grałam w takiej głowie królika. To jest Davida Lynch'a. W takiej masce, ale pełnej. Tu byłam ubrana w sukienkę, w buciki, a tu miałam głowę królika. Czyli i cały czas byłam tym królikiem i na koniec całej sztuki, jak bohaterowie, byłam tym królikiem, takim, nie wiem, może wyobrażeniem, może właśnie byłam tym nałogiem tych ludzi. Czymś, co cały czas, ja bardzo szybko chodziłam na przykład na samym początku sztuki. Czyli ten, to, co ludzie będący under influence, prawda, to mają, że mają jakiś popłoch. To ja byłam tym uosobieniem tego najgorszego czarnego snu, tak? Madame Catastrophe. A na koniec ściągałam tę maskę i miałam monolog, który był napisany, ciąg był napisany przez współczesnego dramaturga i był pisany jak gdyby równolegle z powstawaniem tego spektaklu, czyli dla nas. Ten monolog końcowy pojawił się tuż przed samym końcem naszej pracy, właściwie krótko przed premierą. Musiałam się go nauczyć. Mm-hmm. I tam było to na granicy takiego... że tutaj ujawnia się figura, prawda? Cała spocona, cała zniszczona, bo pod tą maską przez półtorej godziny gdzieś tam się męczyłam. I mówiłam taki monolog rzeczywiście... No, takiego człowieka wyrzuconego na margines, na wrzuconego do kałuży, podeptanego. A jednak przecież to jest człowiek. Nie pamiętam już dokładnie. Czy chciałabym o czymś... Pewnie, że są sytuacje i pewnie już zapomniałam. Bo pytał mnie pan, jak chciałam zapomnieć, no to zapomniałam. Jestem taką osobą, że osiągam to, czego chcę.
Tak, tak. To słyszałem o tym, że jak coś ma się wydarzyć, to się wydarzy i tak. Wystarczy o niektórych marzeniach w pani wykonaniu mówić na głos.
Tak. O marzeniach nie mówię na głos. Zresztą, a jeżeli mi się tam wydarzyło coś, to właśnie na ogół te rzeczy... Myślę, że to wszystko jest kwestią energii. Właśnie też wracając do zazdrości, że wtedy jest taki ładunek, takie sprzężenie, jest tyle zawiści i zazdrości, że te energie doprowadzają, że to jednak nie dzieje się. Więc warto jest to marzenie, to pragnienie w sobie hodować i kształtować. I tak jak budowanie roli, nie? W sobie, wewnętrznie i później jak wulkan. Wyeksplodować.
To już zmierzając do końca, bo mam mało czasu. W 1994 roku zapozowała pani na okładce Playboya, to wiadomo, to każdy...
Polskiego Playboya.
Tak, tak, ale wcześniej była ta propozycja od amerykańskiego za 40 tysięcy dolarów. Odrzuciła
najpierw
pani...
Najpierw za 9 tysięcy.
Naprawdę?
Później jak się nie zgadzałam, bo nie wiedziałam, co z tym zrobić, to podwyższyli cenę do 40 tysięcy, co było dla nas w tamtych czasach, no to były jakieś niewyobrażalne pieniądze. Ja pociąg do Hollywood, który tam prezentowałam na festiwalu w Miami, bo ta propozycja padła w Miami, International Film Festival w Miami. To był 88 rok. To jak ja dostałam tę propozycję, to ja cały pociąg do Hollywood, który prezentowałam tam w konkursie na festiwalu, zrobiłam w przeliczeniu za $200. Czyli jak ja dostałam taką propozycję, najpierw 9 tysięcy dolarów, to ja w ogóle nie wiedziałam, co... Jak się zachować? I Piotrek Siwkiewicz podjął tam negocjacje przezabawne. I dlatego oni wrócili następnego dnia z propozycją $40 tysięcy. No i co ja zrobiłam? Zwiałam stamtąd po prostu.
Tak, tak, tam była umówiona sesja.
Po prostu, tak, umówiona sesja. Fotografką miała być kobieta, lesbijka, która się zafascynowała. No. I bardzo chciała mnie zobaczyć nago. No, ale ja się przestraszyłam i zwiałam. Ale później, parę lat potem, chyba 94, Playboy w końcu wszedł na rynek polski i byłam chyba jedną z pierwszych osób, które się pojawiły na okładce. I...
18 numer dokładnie.
18? A, to nie tak, nie tak wiesz. Wydawało mi się, że...
Odrzuciła pani kiedyś lepszą propozycję od tej?
Od tej wtedy... Nie wiem. Nie wiem, albo mnie odrzucono. Tak jak mówimy o playerze.
I już kompletnie kończąc, w drugiej połowie lat 90. zadzwonił do pani tato, o czym już mówiliśmy, jak zobaczył ten film i powiedział:
po nocy,
Kasia,
tak, bo to, tak.
Oglądałem ten film i chcę ci powiedzieć, że chyba jesteś naprawdę dobrą aktorką. Są jeszcze inne komplementy, które w pani życiu były naprawdę istotne? Takie kluczowe.
Tata nie powiedział chyba, że jesteś. On miał pewność. Mhm. Jesteś naprawdę niezwykłą, bardzo dobrą aktorką, tak? Czy jakie było pytanie? Przepraszam.
Czy były jeszcze tak inne, tak bardzo ważne komplementy w pani życiu?
Było mnóstwo komplementów, mnóstwo, ale ten przyszedł od mojego taty. I to było dla mnie bardzo, bardzo cenne.
Bardzo pani dziękuję za dzisiaj. Musimy się kiedyś jeszcze umówić, bo to nawet połowy tego nie ruszyłem, co przygotowałem. Bardzo dziękuję.
Super, a możemy taki serial zrobić?
Tak, zrobimy serial. Dziękuję.